Drodzy, w naszym Zbawicielu, bracia i siostry, miałem również przywilej w zeszłej niedzieli być na takim miesięcznym zebraniu większym w Rzeszowskim, w Poleszycach, gdzie bracia licznie z okolicy się zgromadzili i przy zakończeniu wyrazili życzenie, żeby od nich wszystkich braci i sióstr tutaj w Warszawie pozdrowić, co też chcieli.
Dziękujemy.
Wczoraj również to jest podprowadziliśmy brata, który tutaj gościł parę dni, brata Gorala, i udał się w daleką drogę do tej Australii. Więc również właśnie żegnając się z nim, wyraził również życzenie, żeby jeszcze raz pozdrowić wszystkich braci. W tej obecnej chwili, mając ten przywilej dzielenia się z braćmi słowami z tej Księgi Żywota, to moim życzeniem jest za podstawę naszego obecnie rozważania przytoczyć słowa naszego Zbawiciela, które zapisane mamy w Ewangelii według Mateusza w 11 rozdziale od 11 wiersza. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niżeli on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. To będzie nasz naczelny tekst, to będzie przedmiot naszego rozważania. Od dni Jana Królestwo Niebieskie. Jeżeli by ktoś wstawił pytanie, kiedy Królestwo Niebieskie, a tym samym Królestwo Boże, rozpocznie się, o które przecież nasz Pan nauczył 19 stuleci nas modlić się i prosił, że w naszych prośbach, czyli wyraził, że w naszych prośbach mamy między innymi prosić: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I dotąd naszym zrozumieniem jest, że Królestwo należy do przyszłości, niedalekiej może przyszłości. I dlatego też nadzieja całego biednego rodzaju ludzkiego, nadzieja jest, że Bóg zamierzył, Bóg w planie swoim postanowił ustanowić swoje Królestwo, a które przyniesie błogosławieństwo, a jednocześnie obdarzy, czyli da sposobność otrzymania życia wiecznego. Przy tym jeszcze, zanim weźmiemy nasz temat, chciał nadmienić, że goszczący brat wspomniał mi, że kiedyś do ich grona przyszedł jeden z kaznodziei. To jest ugrupowanie adwentystów, i tak braciom, czyli tak braci zapytał, żeby mu udowodnili, jeżeli jest nadzieja dla rodzaju ludzkiego w tysiącleciu otrzymania życia wiecznego, żeby mu dali dowód. On im przyrzekł uroczyście, że on zerwie. Zerwie ze swoim ugrupowaniem, dołączy się do nich. Nadmienił braci, którzy byli i mieli oświadczyć, że tak wyraźnie Pismo Święte nie mówi. Pomyślałem, że to jest świadectwem czego? Świadectwem, no, żebym tak powiedział, nieświadomości, ale świadectwem, że nieraz niektóra wiadomość może być zgubiona. Czy my możemy mieć pod tym względem jasny pogląd, jasne zrozumienie i możemy każdemu to udowodnić? A proszę, braci, gdybym tak stawił pytanie, jaką byście dali odpowiedź? Proszę, braci, my zawsze przypominamy to, co apostoł święty Paweł nadmienił, że Bóg chce, że to jest rzecz dobra, przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do znajomości prawdy. Jest tak napisane?
Tak jest.
I wszyscy, co przez to otrzymali? Otrzymali zbawienie. Byli zbawieni. W pierwszym tomie, którego bracia obecnie mają pod badaniem, jest podana w pewnym miejscu myśl, że Pan Bóg dotąd jeszcze nie wyczerpał swojej mocy w przyjściu z pomocą dla rodzaju ludzkiego. A nie tylko, że nie wyczerpał, ale jeszcze nie zaczął używać, że to należy do przyszłości. I to niedalekiej przyszłości. Ja mam zaś na to odpowiedź własną naszego Zbawiciela. Zbawiciel nasz, kończąc swoją misję w swojej uroczystej modlitwie, teolodzy katolicki nadali tytuł, że to jest modlitwa arcykapłańska była. I on w tej modlitwie się tak modlił. 17 rozdział Ewangelii według Jana, pierwszy wiersz. To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy swe w niebo. Rzekł: Ojcze, przyszła godzina uwielbić Syna Twego, aby też i Syn Twój uwielbił Ciebie. Jakoś Mu dał moc. A nad kim moc? Nasze tłumaczenie podaje nad wszelkim ciałem. Katoliccy teologowie to użyli, ksiądz Kowalski to użył wyrazu nad każdym człowiekiem. Ale ogólnie używają wyrazu nad wszystkimi ludźmi. Czy weźmiemy każdego człowieka, czy weźmiemy wszystkich razem, to jest myśl zgodna, że nasz Pan otrzymał moc. Gdyby teraz nas ktoś zapytał, na jakiej podstawie? Na tej podstawie, że 19 stuleci z łaski Bożej za nas wszystkich skosztował śmierć. I dlatego na podstawie odkupienia otrzymał moc. A mówi, ta moc to nie na późno została dana. Tylko, że właśnie zgodnie z boskim programem, abym tym wszystkim, któryś mi dał, co dał? Dał żywot wieczny. Czy to jest wyraźne, czy niewyraźne? To jest wyraźne. Rozumiemy, bracia, że jeżeli ktoś by nie pragnął, nie chciał, albo tak jak napisane, że wszelka dusza, która nie będzie posłuszna, no to przymusu nigdy nie było i nie będzie. Ale nasz przedmiot, że od dni Jana to, co się rozpoczęło. Jan, ja często się wyrażam, że to był tak jakby takim słupem granicznym. Tam się kończy dwa okresy. Wiek żydowski, że do dni Jana wszyscy procy zakon to byli do dni Jana. A od dni Jana, to jest chrzciciela Jana, Królestwo Niebieskie. Co my rozumiemy pod wyrazem Królestwo Niebieskie? No nie myślimy teren, nie myślimy to jest władzy, ale myślimy rodzina, która będzie stanowiła to Królestwo Niebieskie. Czyli tak ogólnie powiedzieć, moglibyśmy wyrazić, że od dni Jana początek bierze co? Kościół. Królestwo Niebieskie. Nasze tłumaczenie podaje, że gwałt się. Gwałtownicy porywają. Ale poprawnie oddany tekst, na przykład mając tekst rosyjskim tłumaczeniu, to wyraża, że od Jana królestwo moc o się bierze. Ci, którzy używają siły, to zdobywają. Że to nie jest taka łatwa, prosta droga. Ale to jest droga jaka? Pewnego wysiłku, starania. To jest pewnej mocy potrzeba używać. I dlatego też nasz Zbawiciel często podkreślał, że co? Żeby stać się uczestnikami tego królestwa, to jak, bracia? Trzeba się w kącie siedzieć i czekać? Usiłujcie. Królestwo niebieskie siło się bierze. Ale w ścisłym tego słowa znaczeniu. Początek tego królestwa nie mogło się rozpocząć wcześniej, aż gdy został dokonany, dostał okup. Stało się pojednanie. I drodzy bracia, apostoł święty Paweł to nam potwierdza. List czytamy do Efezów. Drugi rozdział tu przedstawia dwa narody. A jakie dwa narody? Do tego czasu, do dni Jana, to było dwa narody. Pod słońcem. Naród izraelski, jako naród wybrany, a wszyscy poza tą społecznością to były narody, to był naród pogański. I dlatego, jeżeli chodzi o ten drugi naród, a z którego my wszyscy się wychodzimy. To apostoł mówi tak. I żeście byli na on czas od 12 wiersza. Bez Chrystusa, oddaleni od społeczności izraelskiej, obcymi od umów, obietnicy nadziei nie mający i bez Boga na świecie. Był taki stan? Był. I taki stan do dziś nie jest. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi. Ale w kim? W Chrystusie Jezusie. Albowiem On jest pokojem naszym, który oboje, to znaczy i Żydów, i pogan. Jednym uczynił średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił. Co było to średnią ścianą? Tu jest powiedziane, że nieprzyjaźń to straszne uprzedzenie. Może w wielu wypadkach przeradzające się w nienawiść. To było średnio ścianą. Nasz Pan to co uczynił, aby obydwóch teraz pojednać, to średnio ścianę rozwalił. I mówi tak, aby dwóch stworzył w samym sobie, w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Pojednał obydwu. Czy już te dwa narody? Nie. Do dziś dnia, bracia, możemy zauważyć, że ta ściana jeszcze istnieje, czy nie? Ta ściana istnieje. To straszne uprzedzenie jeszcze jest. Rozdzielające. Jeżeli mówi i pojednał obydwóch, to znaczy tak z jednych, jak z drugich, którzy kogo przyjęli? Przyjęli Chrystusa Pana. Mówi obydwu w jednym, ale pojednał w czym? I to, proszę braci, na to chcę szczególnie, to jest nacisk położyć, szczególnie to podkreślić, że jeżeli właśnie pojednanie zostało dokonane, to nie zapominajmy tych słów apostoła Pawła. Pojednał obydwu w jednym ciele. W jednym ciele z Bogiem. Przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przez nim. To znaczy, że ci, którzy tak z Żydów, jak z pogan, którzy przyszli do Jezusa, przyjęli jako swojego życiodawcę i Zbawiciela, to mają ten przywilej, zaszczyt być objęci tym pojednaniem z Bogiem. ale przez krzyż, przez wielką ofiarę, którą Jezus Chrystus dokonał 19 stuleci na Golgocie. W jednym ciele, bracia, tylko jest pojednanie, mowa o pojednaniu, nie jeszcze całej ludzkości, ale pojednanie kogo? Tych, którzy się stali ciałem naszego Zbawiciela, czyli Kościołem. W liście do Kolosenców jest, bracia, również piękna myśl wyrażona. Trzeci rozdział, 15 wiersz czytamy. A pokój Boży. W czwartek ci bracia, którzy byli, myśmy rozważali, bracia, jaka jest właściwa myśl. Nawet w stosowaniu pozdrowienia. Czy mamy posługiwać się wyrazem pokój, czy mamy z tym dodatkiem pokój Boży? No wiemy, że nasz Pan posłużył się prosto. Do którego domu w niedzielę, to co mówcie? Pokój. Pomiędzy braćmi się przyjęło. Witając się, mówimy tak. Pokój ci Boże, prawda? Jednak, jeżeli chodzi o ten, o to wyrażenie, to apostoł Paweł często wspomina. Pokój Boży niech rząd wprowadzi w sercach waszych. Do któregoście też powołani, do czego? No? Do któregoście też powołani, ale w czym? W jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. W jedno ciało. Z Bogiem pojednał obydwóch, tak z Żydów, jak z pogan, którzy przyszli do Jezusa, ale przyszli, stali się członkami czego? Ciała Jego. Następnie tutaj, jeżeli Bóg daje powołanie, to powołuje nas do czego? Powołuje w jedno ciało, tak apostoł święty Paweł wspomina. W liście do Efezów, w 5 rozdziale, a wiersz 23, czytamy słowa. Mąż jest głową. Żony. I jako i Chrystus głową kogo?
Kościoła.
A on jest Zbawicielem. Ale dotąd kogo?
Ciało.
Innymi w 13 wierszu tak czytamy. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. W jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. I dlatego też, bracia, jeżeli o naukę Pisma Świętego, to trzeba mieć to na uwadze i na pamięci, że od dni Jana to bierze swój początek co? Królestwo Niebieskie. Od dni Jana do obecnego czasu Królestwo Niebieskie się rozwija, to jest Kościół. Jeżeli Pismo mówi o powołaniu, to mówi do powołanie do czego? do kościoła, czyli do tego Królestwa Niebieskiego, do tej królewskiej rodziny. Jeżeli mówi odnośnie chrztu, to mówi tak samo. To jest chrzest w jedno ciało. A 13-14 wiersz mówi tak. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale ilu? Wielu. Liczba członków, które mają stanowić to ciało, to bracia, my przyjęliśmy tę liczbę. Chociaż z księgi symbolu, z księgi objawienia, ale przyjęliśmy liczbę literalną. Że jest jaka liczba wystawiona? 144 tysiące członków ma być. I ten apostoł mówi, że ciało to nie składa się z jednego. Tylko ciało składa się z wielu członków. Skład ciała Chrystusowego ma pochodzić, czyli ma wchodzić 144 tysiące członków. Jak bracia sądzą? Dużo czy mało?
Mało.
Mało?
A jak jest tyle ludzi?
No. Mało? Nie, bracie. Chociaż niektórzy by chcieli powiedzieć, że to jest za mała liczba. I dlatego kiedyś, nawet jeden z naszych braci, to uległ takiej psychozie, że wprawdzie jest tam podana księdza objawienia, ale to zdaje się, że to należy rozumieć jednak liczbę symboliczną. Bo tak to by było literalnie za mało. Nie. To nie jest symboliczna. To jest literalna liczba 144 tysiące członków. Czemu to uzasadnić możemy? Tam, gdzie jest w objawieniu wspomniane, to jest powiedziane tak, że widział na górze syońskiej stał kto? Baranek. To jak, bracia, baranek był? Liczba mnoga czy liczba pojedyncza? Baranek. Pojedyncza. A z nim ile? 144 tysiące. Jeżeli teraz baranek liczba pojedyncza, to tak samo 144 tysiące, to jak można rozumieć symbolicznie? Ja myślę, że to jak jest napisane. Następnie. Dwudziesty siódmy. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym, a członkami jedni drugi. To znaczy, nasz wzajemny stosunek to jest jaki? Jaki stosunek? No, jako członkowie jednego ciała. Nasz stosunek wzajemny jako bracia i siostry. A stosunek do naszego Pana to jest jaki? On jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem. Takie właśnie Pismo Święte wyraża. Biorąc to pod uwagę, to teraz apostoł wspomina, tak jak wszystkie nauki Nowego Testamentu, szczególnie nauki świętych apostołów, to bracia do kogo się odnoszą? Wszystkie nauki, rady, wskazówki, napomnienia, przestrogi, to są komu dane? No są dane tej klasie właśnie, tym powołanym, tym ochrzczonym w ciało Jezusa. I dlatego też apostoł tak wyraża. Proszę was wtedy, ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jak przystoi na co? Na powołanie. Którym jesteście powołani? Ze wszelką pokorą, cichością, z nieschwapliwością, znaszając jedni drugich, ale w czym? W czym, bracia? Co? Znaszając jedni drugich w miłości. Starając się, abyście zachowali jedność ducha i w czym? W tej jednej wiązance, a który jest pokój. I teraz mówi tak, jedno jest tylko ciało. Jedno ciało. Nie ma dwa, trzech, tylko jedno ciało. I dlatego też jako członkowie z konieczności, bracia, doświadczenie naszego życia uczą, żeby, bracia, pozostać w jedności, to trzeba się znaszać, czy nie? Trzeba się znaszać. Wiecie? No dlaczego się znaszać? No bo pochodzimy z tej lipianki. Mamy różne swoje słabości i dlatego też, drodzy bracia, napomnienie apostoła Pawła jest konieczne. Inaczej byśmy nie mogli razem istnieć. Patrząc się na nasze rodziny, dzięki czemu tylko na przykład rodziny mogą się trzymać? Dlaczego mogą żyć ze sobą? Jeżeli się naprawdę nauczą, a życie jest wielką szkołą, nauczą się być wspaniałomyślni i tak samo to jest potrafić umieć znaszać. Bo jeżeli brak tego, to bracie, co później? Badamy list apostoła Pawła, apostoła Jakuba, to tam powiada, skąd te wojny? No, braku czego? Tego znaczania się, tego, jak tutaj apostoł wyraził, z cichością, z nieskłapliwością, znaczając jedni drugich w miłości. Jedno jest ciało. Apostoł Święty Paweł jeszcze w liście do Rzymian, i tak jak wspomniałem, że wszystkie nauki to właśnie mówią odnośnie tego Królestwa Niebieskiego, tej rodziny, a której inaczej jest nazwana jako Kościół, które stanowi ciało Jezusa. List do Rzymian, 12 rozdział, 4 wiersz. Albowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają. Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy sposobni jedni drugim czym? Członkami. Na ten temat można by szeroko jeszcze rozważać. Nasze obchodzenie dorocznej pamiątki, którą rokrocznie obchodzimy i kiedy się dzielimy, podawany jest chleb, to zawsze jest tłumaczone, że przez ten chleb przaśny, czysty, pszenny jest symbolizowane człowieczeństwo, ciało Jezusa, które za nasze grzechy 19 stuleci było łamane. Ale w szerszym jeszcze znaczeniu ten chleb jest symbolem czego? Ciała, symbolicznego ciała, którym jest Kościół. I dlatego jest zawsze wyrażone, że, czyli powtarzane są słowa apostoła Pawła, który wyraził, że jednym chlebem, jednym ciałem wielu nas jest. W pierwotnym Kościele, to kiedy się bracia zbierali na obchodzenie pamiątki, to był napis. Napis był wystawiony. I to zawsze braciom przypominało, że to jedno ciało, którego stajemy się uczestnikami, jesteśmy członkami, symbolizowane w tym łamaniu chleba. To chleb ma być łamany jak długo? Zawsze? Ażby przyszedł. To znaczy nadzieja w której obecności? Dla pierwotnego Kościoła. I dlatego też, jeżeli jedno ciało, bracia, to pamiętając, że głową naszą jest kto? Naszą głową jest zawsze Pan. W liście Apostoła Pawła do Kolosenców w 2 rozdziale, a wiersz 19. To daje pewną jakby naganę. Naganę, ale tym członkom, którzy nie trzymają się kogo? Mówi tak. A nie trzymają. Nie jest to krytyką. Ale bracia, świadomi jesteśmy, że całe mijające się chrześcijaństwo to odstąpiło, odpadło. Od czego? Odpadło. Czego się nie trzyma? Kogo? Głowy. Głowa została zupełnie puszczona z uwagi. I bracia przybrano sobie na dobitek różne głowy, bracia. Czy to pojedyncze osoby, czy to pewne, jakby można wyrazić, to jest klasy, sobory, stanowią jako głowy. A wiecie, bracia, czym by było? Bratosy zastosował takiego wyrażenia. Ci, co się głowy nie trzymają. Ale jak ze strony Kościoła byłoby, czym byłoby nie trzymać się głowy? No, jak byście powiedzieli? Czym by byłoby? Podstępstwem, upadkiem, różnie można wyrazić. Ale tu jest, bracia, dosyć grube słowo wyrażone. Ale tak jak ze strony Kościoła byłoby zbrodnią, wiecie, ignorować jego głowę. Wprost zastosował słowo jakie? Że zbrodnią. Tak samo, siostry, i do was. Jeżeli mając głowy, a to jest odważyć się, to jest ignorowanie, mówi tak, jako głowę Pana naszego w zakresie pracy interesów kościelnych, znaczy w zakresie naszej pracy, współpracy, naszego życia i w interesie, to jest naszego Kościoła, to mamy we wszystkim właśnie zawsze odwoływać się i zawsze kogo? Kogo mieć na uwadze? Jezusa jako naszej głowy. Przecież my jesteśmy w literze biorąc. To organizm człowieka jest tak zbudowany, że bracie, całe siedlisko władzy to mieści się w korze mózgowym. Nauka o frenologii jest strasznie, bracia, to jest tak głęboka i ja wątpię, czy nawet dotąd nauka i wiedza w ogóle potrafiła wszystko zgłębić. Jedna mi pani mówiła, że uległa pewnej chorobie. No więc przez chwilę w paraliżowi. Pół strony jest odjęte i będąc badana, to lekarz wyraził. Proszę pani, u pani nerwy są niektóre już spalone. Spalone. Więc nie da się połączyć. A ta mówi, proszę pana, zróbcie operację. A ten później mówi tak, proszę pani, był czas, że były cuda. Teraz cudów nie ma. A ja, mówi, w umyśle grzebać się nie myślę. No bo co by dało? Gdzie to jest, trzeba szukać tej wady? Tego przerwania. Trzeba tam właśnie by było nawiązać. Tak ze strony małżonki byłoby zbrodnią i złamaniem przysięgi, gdyby usiłowała rządzić. Rządzić. Kim? No mężem. Bracia wiedzą, jeżeli mówimy o że jest jedno ciało, to apostoł święty Paweł tak przedstawia, że teraz nie ma kogo. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Tatarzyna, nie ma niewolnika, niewolnego i nie ma niewiasty, ni mężczyzny. To jest jedno ciało. Tylko, że są pewne reguły, prawda, głowy. Jakie reguły? Że reguły są, że niewiasty poniekąd tak by się nam zdawało, że są trochę upokorzone. Jeżeli wyraża tak, niewieście nie pozwalam uczyć, ani mieć władzę nad kim? Nad mężem. To ograniczone jest tylko na czas obecny. Ale przyjdzie czas, to ograniczenie zniknie, bracia. Gdy to królestwo dojdzie już do swojego urzeczywistnienia i do władzy. Ja nieraz, bracia, zawsze gotowy jestem stanąć w obronie sióstr. W takich nieraz sprzeczkach. Niektórzy są zdania, że siostra nie ma ani się odezwać, ani mówić. Mać milczenie. Milcząco siedzieć. Nawet, bracia, zauważyłem, że i w rodzinach jest tak przyjęte, że niektóre nawet siostry do modlitwy to nie są powoływane. Nie są. Tylko to jest mają możliwość bracia. Ja bronię. Jest wystawiony wzór w jednym małżeństwie Starego Testamentu. A wiecie, jaki wzór? Abraham i Sara. Sara, bracia, ceniła swojego męża i szanowała go. Że jest wspomniane, że nazywała go jak? Panem. Wiecie, co to było? Panem. Ale Abraham sobie na to zasługiwał, czy nie? Abraham swoim obejściem, swoim postępowaniem wobec swojej towarzyszki na to sobie zasługiwał. Jeżeli go tak uważała, to on rzeczywiście na to zasłużył. Ale proszę braci, trzeba na to zwrócić też uwagę. Sara wobec Abrahama czuła się jako niewolnica. Jej ani słowem nic nie można się było odezwać. Nie. Ona miała wolność, bracia. I jeżeli jej według jej zdania coś się nie podobało, to jak? Do męża zwróciła się czy nie? No, zwróciła się. A czy się Abrahamowi podobało, czy się nie podobało, ona wyraziła swoje zdanie. Tak jak w stosunku tej służącej Agary. Tylko jedno ciekawe, że kiedy zwrócił się, sprosił do Boga, to Bóg stanął po stronie Abrahama czy Sary. Jednak mówi, niech ci to przykre nie będzie. Ale uczy. Tak jak Sara to jest wyraziła zdanie. Tak się stało. I dlatego też, drodzy bracia, apostoł święty Piotr w naszym współżyciu tu wyraża piękną radę i zdanie. Przytacza tą historię, a między innymi wspomniał tak. Kiedy mówiąc o żonach, to bracia jednocześnie wspomniał i nadmienił, jak czytamy w pierwszym liście do Piotra, I mówi tak, tu mówi o żonach, 3 rozdział od 1 wiersza. A 7 wiersz mówi o mężach. Także i wy, mężowie, mieszkajcie z nimi jak? Umiejętnie. Jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość. Jako też współdziedziczkom łaski żywota, bracia. O, nie, że jako niewolnicy, ale jako współdziedziczki, jako członkowie w jednym ciele. I powiada dalej, aby się wasze modlitwy nie przerywały. Przywilej modlitwy jest bardzo, bardzo ważny. I nie możemy sobie wyobrazić życia chrześcijanina bez czego? Bez modlitwy. Ale czy my się zastanawiamy, rozważamy, że nasze modlitwy mogą być przerwane? Mniejsza o to. My możemy każdodziennie klękać. Każdodziennie cię modlić. Ale bracie, tron łaski przed nami zamknięty. Każde, bracie, powłaśnienie w naszym życiu. Niepokój. Awantury. To, bracie, przerywają. I dlatego też stąd musimy jak czuwać, czy nie, bracie? Czuwać i jak wyraża apostoł Piotr, żeby nasze modlitwy się nie przerywały. Kościół. Wracamy do naszego przedmiotu. Jeżeli jest ciałem, to jakim ciałem dzisiaj? Jak bracia apostoł określa? 3 rozdział, list do Filipensów, 21 wiersz. Który przemieni? I właśnie karty historii opiewają, że ten ta klasa, to Królestwo Niebieskie, Kościół, to było właśnie zawsze była wzgardzona, poniżona, wskazywana na tortury. Jednak apostoł mówi, że taki stan rzeczy zawsze trwał nie będzie. Przyjdzie czas i my już żyjemy w tym czasie, który przemieni ciało poniżenia, aby się stało czemu? Aby się stało, mówi tak, chwalebnemu, aby się podobne stało chwalebnemu ciało Jego, według skutecznej mocy, która też wszystkie rzeczy sobie podbić może. I dlatego, drodzy bracia, apostoł Paweł na innym miejscu też wspomina, że to ciało, to ono, bracia, rośnie. Ono się rozwija. Członek członkowi czego dodaje? Dodaje posiłku. Ale z czego ten posiłek? Z czego posiłek ten bierze? Proszę braci, chciałem odczytać niektóre myśli w 4 tomie. Na 735 stronie jest podana taka myśl, że Bóg przygotował dla naszego wzrostu, naszego rozwoju pokarm. Bo tak jak cieleśnie potrzebuje człowiek pokarmu. Bez pokarmu nie mógł się rozwijać, nie mógłby istnieć. Tak samo w znaczeniu duchowym. I tutaj właśnie jest podana piękna myśl. końca 32, czyli piąta strona, drugi paragraf czytamy. Jak to widzieliśmy, Bóg uznał. Czyli naznaczył, ile nauczycieli? Natchnionych, postanowionych, danych Kościołowi. 12 apostołów. Gwiazdy Kościoła. Od tych oraz od Księżyca i od Słońca miała wychodzić wszelkie oświecenie Kościoła. Od tych 12 gwiazd, od Słońca, a Słońcem dla tego Kościoła kto jest? Jest Jezus, Jego nauka i następnie Księżyc to jest nauka zakonu. Od nich też pochodziło prawdziwe światło, jakie błogosławi prawdziwy Kościół. I dalej wyraża, ale papiestwo przybrało sobie kościelne panowanie nad ziemią, autor teologów i tak dalej. Podobnie uczyniły różne protestańskie denominacje. Aż wreszcie liczba tych gwiazd, jak bracie, ograniczona jest teraz, czy nie jest? Wprost nie ma jej liku. Liczby nie ma. Liczba tych gwiazd jest niezliczona. Ale Bóg, udzielając pomocy przez ewangelistów i nauczycieli dla prawdziwego Kościoła, nie obdarzył ich autorytetem światła lub gwiazd. Przeciwnie. Wszyscy święci, Jego naśladowcy, mają nakazane przyjmować za światło tylko te promienie prawdy, które widocznie pochodzą od Słońca, Księżyca i 12 gwiazd, ustanowione w tym celu. I bracia, od początku zawsze patrzyliśmy na pewien symboliczny obraz w objawieniu 12 rozdział, pierwszy wiersz, że Jan widział taki cud, zaliczał do cudów. Niewiasta, która była obleczona w słońce, koronę miała z ilu gwiazd? 12, a księżyc miała pod swoimi nogami. I myśmy zawsze tak rozumieli, że niewiasta symbolizuje Kościół, księżyc symbolizuje nauki, zakonu nauki Starego Testamentu, słońcem, w które była przeodziana naukę naszego Zbawiciela, a korona z 12 gwiazd, nauka 12 apostołów. Czy to dobre było zrozumienie? Jak byście powiedzieli? Ja myślę, bracia, to było od początku, to jest do końca, to jest boski taki porządek. I przeciwnie wszyscy święci Jego mają nakazane przyjmować za światło tylko te promienie prawdy, które widocznie pochodzą od tego źródła. Szczególnie w dzisiejszym czasie zdaje się, jeden z braci posłużył się kiedyś niedawno tematem. Z proroctwa naszego Zbawiciela, który mówi, że miał przyjść czas zgromadzenia, że miał Pan odłączyć z łoża, z roli, z dachu i z młyna, że jeden zostawiony, drugi wzięty. A kiedy Pan był zapytany, gdzie Pan? To Pan jak odpowiedział? Gdzie będzie ścierw. To jest pokarm, tam się zgromadzą ogień. I myślę, że bracia, wszyscy się zgodzą, że to jest zgromadzenie od czterech stron świata, które obecnie Pan dokonuje w czasie właśnie tego żniwa, w którym żyjemy. Na stronie 754 jest taka myśl. Przytacza ten tekst i mówi tak. Nauka z tego jest, że w tym dniu, kiedy Pan zgromadza swoich wybranych od czterech wiatrów niebios, niebieskich, z każdej części Kościoła, ale nie tego prawdziwego, tylko z każdej części Kościoła, jakie istnieją. Przywabi ich, podobnie jak się przywabia orły, czym? Pokarmem, na jaki one mają bystry wzrok i apetyt. Mianowicie, że w odpowiednim czasie Pan przygotuje słuszny pokarm, a Jego prawdziwi ludzie poznają ten pokarm i zgromadzą się przy takowym, gotowi i godni będą wzięci, a inni zostawieni. I teraz, jeżeli chodzi o pokarm, czytamy. Pokarm obecnej prawdy, dany teraz przez Pana oraz zgromadzenie się Jego świętych przy tym pokarmie, ma doskonale zastosowanie do tego proroctwa. Obecne wezwanie nie przynosi nikogo z jednego młyna do drugiego młyna, ani z jednego łoża do drugiego łoża, tego samego rozmiaru. Nie jest to zgromadzenie przez jednego lub więcej ludzi. Nie. Ludzi? Do niego lub do nich, do nowej denominacji. Jest to zgromadzenie do samego Chrystusa. Chrystusa? Do prawdziwego jednego mistrza i nauczyciela. Gdzie kiedy przedtem było tak ogólne, powszechne rozpoznawanie wszystkich, którzy wierzą w kosztowną krew? Zapytuję, czy był kiedyś taki czas, żeby tak ogólna znajomość właśnie tych, którzy uwierzyli w drogocenną krew naszego Zbawiciela, żeby tak znajomość była? Dzisiaj, bracia, możemy Bogu być wdzięczni, że żyjemy w tym czasie. Ogólna znajomość. My, bracia, bez likwidowania się, ale jeżeli się znajdziemy na jakimkolwiek kontynencie, a mielibyśmy możne zetknięcie się, to się, bracia, to poznamy się czy nie? Do nas przyjeżdżają bracia z różnych stron. I bracia odjeżdżają i czuje się bardzo, bardzo dobrze. W Krakowie przyjechała wycieczka około 30 braci i sióstr. Między innymi byli starsi i młodzi. I brat, który dzielił się z nami, to jest po angielsku przemawiał, a brat jeden tłumaczył. I tak wspomniał, wskazując na rysunek, mówi tak, taki rysunek my też mamy. To znaczy, że dzielą nas różnice tylko jakie?
Językowo.
Ale nie dzielą nas różnice, to znaczy w naszym zrozumieniu prawdy czerpiemy wszystkie z jednego źródła. Taka ogólna znajomość braterstwa. Ja nieraz wspominam, że chociaż Kościół katolicki i inne mogą się liczebnie chełpić, że tak licznie jak oni są, to nie ma. A ja powiem, że nas jest mało, ale my jesteśmy najliczniejsi, najbogatsi. Bracia, który z wyznawców przyjedzie do Warszawy, przypuśćmy, a nie mając swojej rodziny? No to jak, bracia? Znajdzie kąt? No? To nie. Jak nie ma ze swojej rodziny, to katolicy są, ale się wzajemnie nie znają. Ale nasi bracia, gdzie by się nie znalazł? We Francji, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, a teraz nawet w dalekiej Australii, to jak, bracie? Znajdzie przyjęcie. I dlatego też możemy zauważyć, że jest naprawdę wielkie bogactwo, a które nam daje prawdę. Dalej. Krew Chrystusa i są poświęceni Mu jako jedynemu prawdziwemu Chrystusowi. Bez względu na ludzkie wierzenia, dogmaty w tej sprawie. Nigdy, nigdzie tak nie było od czasów dni apostolskich. Co więcej, warto zauważyć, że z innymi ruchami łączyły się zawsze wielkie ludzkie zdolności. Czyli byli wybitni kaznodzieje, mówcy. Wybitni zdolności, znaczy ludzkie zdolności. Mówcy wybitni i tak dalej. Ale w obecnym zgromadzeniu się do Pana tak nie jest. Tu najbardziej wyłącznie przyciąga co? Wybitni mówcy. Zdolność tych braci naszych, chociaż nie poniżamy, ale przyciąga nas duchowy pokarm. Dostarczone przez Pana Jego prawdę, ludzkie pożywienie, krasomówczość nie mają tu wzięcia. Zgromadzeni i gromadzący się łączą się razem, ponieważ głodni są spragnieni sprawiedliwości i znajdują dla siebie zadowalniającą część przysposobiona przez Pana. Każdy sam bierze, sam dla siebie bierze stamtąd pokarm. I bracia, nasza współpraca, tak samo bracia starsi, mają dużo do zawdzięczenia, a gdyby tak bracia, siostry współpracowali. A jak współpracowali? Macie wszyscy przywilej czerpać. A przecież nie ma tak idealnego umysłu, który by potrafił wszystko objąć. Albo wszystko przeczytać. I jakby to było wskazane, a w szóstym tomie wyrażona jest taka myśl, że jeżeli ktoś wyczyta jakąś myśl, jakieś wyjaśnienie, a jak teraz przyjdzie i podzieli się z bratem, który ma przywilej i możliwość służyć, to jak brat będzie za to wdzięczny i dlatego jego usługa, to będzie wówczas tym więcej jeszcze korzystniejsza, a gdy będą współpracowali, kto? Razem bracia. I to jest właśnie wielki, to jest przywilej. Następnie jeszcze, jeżeli chodzi o warunków, o wszystkim mówiliśmy, a nie wspomnieliśmy, jakie są warunki, żeby wejść do tego Królestwa Niebieskiego, które się od Jana rozpoczęło. Warunkami na 744 stronie w szóstym tomie to jest podana piękna myśl. I mówi tak. W ten właśnie sposób zostaje ono przyjęte jako członek ciała Chrystusowego. Gdy, aby nie mieć własnej woli, lecz oddać się pod kontrolę czyją?
Naszego Pana.
Głowy. W ten sposób staje się nowym stworzeniem w Chrystusie. Odtąd stare rzeczy przeminęły, wszystkie stały się nowymi. Kto nie poddał w ten sposób swojej woli, nie może zostać członkiem Ekliasie, to jest Kościoła, członkiem ciała Chrystusowego, chociaż może być członkiem domowników wiary, ale nie członkiem Kościoła, spośród których pochodzą wszyscy członkowie ciała, wszyscy wybrani. Pierwszy warunek, przyjmując Jezusa jako głowę, trzymając się jako głowy, to znaczy musimy podporządkować, poddać swoją wolę pod wolę naszego Pana. Przy zakończeniu jeszcze, bracia, jedna uwaga i ważne napomnienie. List do Kolosensów, 2 rozdział, 16 wiersz. Niech was wtedy nikt nie sądzi. Z jakiej przyczyny? Niechaj was nikt nie sądzi. Mówi tak, dla pokarmu, albo dla napoju, albo ze strony święta, albo nowy miesiąc, albo sabat. Które są cieniem rzeczy przyszłych. Ale cała prawda, bracie, w czym się mieści? Rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Tu jest, bracia. Nikt nie ma prawa wydawać żadnego sądu. A jak, bracia? Sądzą się dzisiaj wzajemnie, czy nie sądzą? Jeżeli chodzi na zewnątrz, to jest zastraszająco rzecz. My nie mamy sposobności zetknięcia się, ale bracia, jeżeli weźmiemy na przykład ze strony naszych słabości chorób, szpitale są przepełnieni. Trzeba dzisiaj już dochodzi do tego, że trzeba protekcji, żeby się dostać do szpitala. A bracia, sądownictwo jest przepełnione czy nie? Jeden z naszych braci jest woźnym. Kiedyś na jednej konwencji spotykam się i mówię tak, bracie, czy są takie chwile, w których ta instytucja nie ma co do roboty? No nie ma, no bo jak nikt nie przyjdzie, no to mój bracie nie ma nigdy. Cały okrągły rok. I właśnie wymieniał, jakie są sprawy różne. Ale tu nie o to już chodzi. Ogólnie, bracia, sąd. Dzisiaj się wzajemnie sądzą. I są właśnie organizacje, których zdaniem jest tak, że zbawienia to tylko w ściśle w ich ramach. Kto jest, stał się tym członkiem, to już jest. A kto nie ma, kto nie należy, nie ma zbawienia. Tak głoszą adwentyści. Tak głoszą świadkowie, czy nie tak? I bracia, apostoł Paweł mówi tak, niech was nikt nie sądzi. Ale jeszcze mam taką karteczkę, nigdy się nie dzieliłem, bracia. Ale wprost, bracia, zadziwiająco. Jak mogą ludzie dojść do takiego pojęcia? Jest takie pisemko, teraźniejsza prawda. Wiecie? I kiedyś mi właśnie tak wpadło i przeglądałem. To się wydało sąd. Wyroki wskazujące na którą śmierć. Na którą śmierć się osądziło. Ja nie chcę po nazwiskach wymieniać, ale znany brat, znany wam CK, bracie skazany na wtórną śmierć. I było tak napisane. Jest przeklęty w tym żywocie, od Boga idzie na wtórną śmierć. Czy to nie jest straszne? Bracia? A później następnie jeszcze są wydane inne nazwiska? Właśnie na wtórną śmierć. I nawet wspomniał tak, nasz sekretarz były, sekretarz, a miałem możliwość go poznać. Widziałem go jako młody człowiek. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to już staruszek, z nim rozmawiałem. I wreszcie na wtórną śmierć. Na wtórną śmierć. Tylko z tą różnicą od innych, że nie będąc jako nowe stworzenie spłodzony, to on będzie zbudzony i razem swoją żoną pójdą na wtórną śmierć. No bracia, dajcie spokój. To już jest wszystko, przechodzi ludzkie pojęcie. Żeby dzisiaj do takiego stanu można to jest dojść. Apostoł mówi, niech was nikt nie sądzi. W szóstym tomie jest taka myśl, że jedność ludu Bożego jest przyrównana do winnej macicy. Ja jestem winna macica, wy jesteście latorośle, gałązki. A teraz, a kto jest głównym gospodarzem? Ma prawo wszczepić i ma prawo z powrotem odciąć. Kto? Ojciec niebieski. Ojciec jest winiarzem. I nawet jeżeli chodzi o napomnienie brata, gołązka musi poważnie się zastanowić, czy ma ku temu prawo. To jest myśl w szóstym tomie wyrażona. Niech was nikt nie sądzi. I dlatego też nieraz nasze siostry, którzy przypuśćmy przyszli od jednego ugrupowania, znalazły się w naszym gronie, to później ich odwiedzali i przyszli z wyrokiem. Z wyrokiem. A ja zawsze mówiłem tym siostrom, pocieszając, że nie martwcie się. Nie przejmujcie się tym. Ten wyrok wyżej nie sięga jak sufitu. On dalej już nie ma mocy, dlatego też co do tego możemy być zupełnie spokojni. Jedna rzecz, bracia. Pokąd jesteśmy w tej ziemskiej powłoce, Królestwo Niebieskie się rozpoczęło. Ale jesteśmy w ziemskiej powłoce. To jak, musimy się pilnować, bracia? Czuwać nad sobą, czy nie? Mamy się strzec, bracia. W czwartym tomie na stronicy 387 to jest tak podane. Mamy się strzec i mamy się modlić. Żeby co? Żeby nie upaść. Jezus Chrystus powiedział, usiłujcie. Żyjemy dzisiaj w czasie, gdzie Królestwo Boże jest w mocy ożywiającej. W czasie, w której obecność naszego Pana. I moc ożywiająca się objawia. Ale jest też niebezpieczeństwo. Była podana myśl, że upływa 100 lat od chwili, jak było ogłoszone pierwsza jakby tablica na wieży słońskiej przybita zwiastun czego? Obecności naszego Pana. 100 lat. I dlatego, czy nie należałoby coś poczynić, żeby to w tą rocznicę odświeżyć w naszej pamięci, w naszej świadomości, co takiego się stało w tych 100 latach. Jeżeli chodzi, obecność naszego Pana jest przedstawiona w trzech wyrazach. Parauzja, Epifania, Apokalipsa. Zawsze tłumaczyliśmy, że parauzja znaczy obecność, ale jak bracie, widzialna czy niewidzialna? Obecność niewidzialna. Obecność niewidzialna, która nie będzie trzymana stale wciąż ustawicznie w tajemnicy, ona zostanie odsłonięta. Epifania. Apokalipsy całkiem odsłonięta. I dlatego, drodzy bracia, w tym czasie parauzji to coś się dokonuje. Jeżeli mówiliśmy, że niech was nikt nie sądzi, bo jedno pamiętajmy, że od niej, jak Królestwo Niebieskie wzięło początek, a szczególnie początek odesłania Ducha Świętego, nasz Pan, kiedy stawił się przed Ojcem, apostoł Paweł mówi za nami, w obrazie było pokazane w kropieniu przed ubłaganią, to od tego czasu, jak sąd się rozpoczął, czy nie?
Rozpoczął się od domu Bożego.
Sąd od domu Bożego. Apostoł Paweł mówi tak, wszyscy musimy okazać się przed sądową stolicą Chrystusową. Aby każdy odniósł to, co czynił w ciele. To jak, bracia, my stoimy przed sądową stolicą, czy nie stoimy? Tak długo, jak żyjemy, bracia. Pamiętajmy, że jesteśmy na sądzie. Dzisiaj, od chwili, w której obecności, wierzymy, że sąd, szczególnie sąd się odbywa. Bo apostoł Piotr mówi tak, że sąd się ma rozpocząć od czego? Od domu Bożego. Nasz Pan swoją obecność przedstawia w różnych przypowieściach, a między innymi jest jedno podobieństwo. Podobieństwo powołania. Najpierw byli słudzy wysłani do zaproszonych, zaproszeni nie przyjęli. Później, kiedy już dokonane było dzieło, dzieło odkupienia, że karne bydle zabite, wszystko gotowe, pójdźcie. To ci co zrobili zaproszeni? To mówi, że wzięli gorzej z ust. Że niektórych sług wzięli, zabili, niektórych zelżyli i bracia, usta jakby można przygotowana, a gości nie ma. To pan ten czas potrójny raz wysyła sługi. Idźcie na drugi rozstajnik. Między opłotki. Kogo znajdziecie, przemuście. No i poszli ci słudzy. Jak poszli w słudzy między, na drogi rozstajne, to co się stało? No, była taka ilość. Wystarczająca, że pełna uczta była gośćmi. Ale raczej nie wszyscy się nadawali. I dlatego też przyszedł król, ażeby przeprowadzić inspekcję. Inspekcję pomiędzy tymi gośćmi zaproszonymi. To podaje 22 rozdział Ewangelii Mateusza, a nasz czas już jest ukrócony. Ja dlatego też nie będę już odczytywał. Tylko chciałem nadmienić, że jak król wszedł, to kogoś zobaczył. Wyróżniającego się spośród tych gości. A czym się wyróżniał?
Nie miał szaty.
Nie miał szaty weselnej. Opis podaje, że w dawnych czasach, jak dzisiaj jak wysyłają zaproszenie na ucztę, to drukuje się listy specjalnie ozdobne, wysyła się to zaproszenie. A dawniej nie. Dawniej, drodzy bracia, zaproszonym to wysyłało się szatę. Białą szatę weselną. I każdy zapraszający, to znaczy otrzymawszy to szatę, to jest, że ten przyjął to zaproszenie. Przyjął. I to dawało mu poważnie znaleźć się między ustojącymi. I teraz pan, kiedy zauważył człowieka nieodzianego, to zapytał się: przyjacielu, jakoś tu wszedł? A ja się pytam, mógł wejść czy nie? Bez szaty?
Nie,
bracia. To znaczy, że on musiał mieć tą szatę. Tylko to szatę zdjął. A co mu przeszkadzało? Co mu przeszkadzało? Jak wszyscy otrzymają, przepuśćmy, jak my tutaj jesteśmy, to patrzą się tak, każdy ubrany, jak kogo stać, prawda? Ale jakby tak, przypuśćmy, warunki takie były, że wchodząc na salę, każdy otrzymuje suknię. I kto suknię musi się ubrać. To teraz, co byśmy widzieli? Wszystkich jednakowych, czy nie? Nie ma żadnego wyróżnienia. Ale tu, bracia, dlaczego to przeszkadzało, że ten zdjął szatę? Bo on miał, bracia, jakieś naszywki. Jakieś naszywki, jakieś tytuły i on chciał się pokazać wobec tej społeczności, że on jest jak równy, czy czymś wyższym. Jest wyższym, bracia. A w naszym gronie, to jak wszyscy pochodzą z jednego stanu? Też nie wszyscy pochodzą. Jak się pięknie czyta, że kiedyś za czasu brata Rosla w Stanach Zjednoczonych spośród braci było dwóch generałów. No to, bracia, zaszczytny to urząd zajmowali z zaszczytnego stanu, byli powołani. I Paweł mówi tak, niewiele mądrych, ale są. Niewiele zacnego rodu, ale są zacnego rodu. Niektórzy byli nawet z rodu królewskiego. I teraz jak tak znalazł się w takiej społeczności, no to jak to wygląda? Tak równi być? Równi? I dlatego też niektórym się wydawało, że nie. Trzeba to jednak pokazać, że to inny stan. I dlatego jest niebezpieczeństwo, bracia. Niebezpieczeństwo, które nam grozi, że możemy szatę stracić. A ja tylko na zakończenie braciom odczytam. trzecim tomie na 220 stronie jest taki punkt. Zamiast dążyć do pokory, większego zrozumienia cudownej ceny okupu, przez które dokonało się wyzwolenie nas od przekleństwa i potępienia oraz który zapewniał nam dziedzictwo Chrystusowe, jednak te zapominają o swojej znikomej wartości. Nasza wartość to może być jaka, bracia? No przed ludźmi. Ale przed Bogiem jest wielka wartość? Nasza jest wartość znikoma. Właśnie zdjęcie szaty to znaczy zapomnieć, że my jesteśmy tylko tymi marnymi, mizernymi ludźmi. I jak kiedyś apostoł Paweł zawołał: nędzysz ja człowieka, kto mi wybawi z tego ciała śmierci? Zapominają o znikomej wartości, nie chcąc poczytywać się za pokorne sługi, a raczej uważają w swej zarozumiałości, że sami są tak samo upoważnieni do wykonania.